W jaki sposób zmniejszyć rachunki za ogrzewanie w istniejącym budynku? Pewnie nieraz słyszeliście o ludziach, którym wciśnięto różne pompy ciepła, gdzieś tam kuszono dofinansowaniem i nie dość, że rachunki za ogrzewanie nie spadły, to wręcz się podwyższyły. Po prostu rachunki za prąd zaczęły być kosmicznie wysokie. W tym filmie pokażę, na co tak naprawdę trzeba zwrócić uwagę, planując modernizację budynku. Pokażę przydatne narzędzie, dzięki któremu wstępnie policzysz koszty modernizacji i zobaczysz, jak mogą się zmienić Twoje przyszłe rachunki. Omówimy też temat fotowoltaiki, nowych przepisów, samochodów elektrycznych. Dużo tematów, ale też jeżeli ktoś planuje inwestycje w swój budynek, to rozważa różne możliwości i chciałbym możliwie szczegółowo omówić najczęściej spotykane rozwiązania. Partnerem odcinka jest Fundacja Instrat, która uruchomiła bezpłatny symulator inwestycji w zielone technologie. Nazywam się Sławek Zając i od razu powiem, aby było jasne, że nie jestem sprzedawcą pomp ciepła, nie zajmuję się sprzedażą żadnych urządzeń. Jestem doradcą budowlanym i staram się rzetelnie informować o tym, jakie rozwiązania są najlepsze dla osób, które budują dom. Natomiast pewne rzeczy są takie same. Niezależnie czy planujesz budowę domu, czy już masz budynek i chciałbyś zmniejszyć rachunki za ogrzewanie. Zacznijmy od tego, że pierwszym, najprostszym pomysłem na to, aby obniżyć koszty, jest zmniejszenie zapotrzebowania budynku na energię. O co tutaj chodzi? Do każdego domu trzeba doprowadzić energię do ogrzewania i do przygotowania ciepłej wody użytkowej. Oczywiście zimą energii potrzebujemy więcej, latem mniej. Pierwszym parametrem, który musimy znać, to jest całkowite zapotrzebowanie budynku na energię. Na przykład może ono wynosić 10 000 kWh. Krótko tylko wyjaśnię, czym jest ta jednostka. Załóżmy, że Twój telewizor ma moc 100 W. Jeżeli działa przez godzinę, to przez godzinę pobierze 100 W energii elektrycznej. Przez 10 godzin telewizor pobierze 1000 W energii elektrycznej. 1000 to kilo, więc 1000 watogodzin to jest 1 kilowatogodzina. Jeżeli w ramach modernizacji budynku wymienimy tylko źródło ciepła, to zapotrzebowanie budynku na energię nie ulegnie zmianie i, jak w tym przykładzie, będzie nadal wynosiło 10 000 kilowatogodzin. Jeżeli teraz zamontujemy w domu panele na podczerwień, w ciągu roku zapłacimy 10 000 razy koszt energii elektrycznej, na przykład złote 40, łącznie daje 14 000 zł. Z drugiej strony, gdybyśmy zadbali o zmniejszenie zapotrzebowania budynku na energię, zapotrzebowanie mogłoby spaść na przykład do 3000 kWh rocznie i już bez zmiany źródła ogrzewania nasze rachunki spadłyby nawet trzykrotnie. Oczywiście jest to tylko przykład. Nie zawsze będzie możliwe albo nie będzie opłacalne zmniejszenie zapotrzebowania budynku aż w takiej skali. Natomiast pokazuje to, abyś wiedział, że najpierw warto zadbać o to, aby budynek nie tracił niepotrzebnie energii. Być może w łatwy sposób możesz docieplić dach. Być może warto uszczelnić okna, drzwi. Może warto zastanowić się nad zmianą stolarki okiennej. Do modernizacji budynku trzeba podejść kompleksowo, a nie tylko myśleć o zmianie źródła ogrzewania i liczyć na to, że będzie taniej. W każdym domu straty energii są inne. Nawet jeżeli weźmiemy dwa domy o takiej samej powierzchni, to jeden z domów może mieć cienką termoizolację, na przykład 10 cm styropianu na ścianach, może mieć wentylację grawitacyjną, mogą być duże straty przez dach, bo po prostu jest mało wełny albo jest ona nieprawidłowo ułożona. Drugi dom może mieć grubszą termoizolację, może mieć okna trzyszybowe, które zostały szczelnie zamontowane, więc nie da się porównać tak naprawdę w taki prosty sposób dwóch domów. Niestety wiele firm, które zajmowały się na przykład montażem pomp ciepła, nie zależało na tym, żeby cokolwiek policzyć, ale chodziło tylko o to, aby szybko, prosto zarobić. Cóż, niestety problem pogłębiły dofinansowania. Ja nie jestem zwolennikiem dofinansowań, bo zwykle nie jest tak, że nagle wszystko jest taniej i wszyscy na tym korzystają, tylko wszystko drożeje, bo wykonawcy, firmy oferują sprzęt drożej i kuszą rabatem wysokości właśnie tego też dofinansowania, więc niestety ten, kto skorzysta z dofinansowania, to w sumie dla niego nic się nie zmienia, a tracą wszyscy inni, którzy kupują urządzenia po wyższych cenach. Efekt był taki, że pompy ciepła zaczęły być montowane w budynkach, które absolutnie pompy ciepła mieć nie powinny. Klienci mieli olbrzymie rachunki za prąd, no i poszła fama, że pompy ciepła to jest najgorsze możliwe rozwiązanie. Pompa ciepła może być dobrym rozwiązaniem, ale dom musi spełniać parę warunków. Przede wszystkim dom nie może mieć zbyt wysokiego zapotrzebowania na energię. Zapewne oczywiście nie znasz tej wartości i nie wiesz, ile twój dom zużywa energii w ciągu roku, ale możemy przeprowadzić orientacyjną symulację, korzystając z symulatora przygotowanego przez Fundację Instrat. Wchodzę na stronę simulator.instrat.pl i klikamy rozpocznij symulację. Najpierw wybieramy informacje o budynku, na przykład liczbę mieszkańców, orientacyjną powierzchnię i zaznaczamy, że dom jest średnio ocieplony. W tym symulatorze średnio ocieplony dom oznacza, że izolacja na ściany nie jest zbyt wysoka, wynosi 5-10 cm, jest wentylacja grawitacyjna, dom ma duże zapotrzebowanie na ciepło. Wybieramy taryfę, załóżmy, że mamy stałą cenę za kilowatogodzinę, czyli wybieramy taryfę G11 i zaznaczmy, że mamy kocioł węglowy nie nowoczesny, nie piątej klasy, tylko starszy. Wybieramy jeszcze sposób ogrzewania wody. Możemy wybrać albo taki, jak ogrzewamy pomieszczenia, albo mamy ogrzewanie gazem, albo kocioł elektryczny. W tym wypadku ustalmy, że kocioł węglowy także ogrzewa nam ciepłą wodę użytkową. Klikamy dalej. Wybieramy, że nie mamy fotowoltaiki, nie mamy żadnego magazynu energii. I w ostatnim kroku mogę sobie zaznaczyć, co bym chciał zmienić. Przypuśćmy, że chcę tylko zmienić sposób ogrzewania pomieszczeń, na przykład na pompę ciepła powietrze woda, natomiast no nie mam ogrzewania podłogowego, będę miał ogrzewanie grzejnikowe. Klikamy zakończ i wygeneruj raport. Tutaj mamy podsumowanie i ciekawa informacja. Montaż pompy ciepła w budynku o takiej izolacji może nie być efektywny. Rozważ działania w zakresie termomodernizacji. Klikamy na finansowanie i symulacja. Mamy tutaj koszt wykonania zmiany źródła ciepła w wysokości około 20 tysięcy złotych, natomiast ta kwota uwzględnia dofinansowanie. I tutaj mamy już liczby. W tej chwili taki dom ogrzewany takim piecem, koszt przez cały rok i ogrzewanie ciepła woda użytkowa będzie wynosiła 11 200, natomiast po zmianie na pompę ciepła szacunkowe rachunki będą wynosiły 10 400. Symulator jest narzędziem edukacyjnym służącym do szacunkowego określania kosztów ogrzewania czy też kosztów modernizacji. Niestety nie można wybrać konkretnej powierzchni budynku, a szkoda, bo jest jednak duża różnica, czy ogrzewamy dom o powierzchni 100 m2 czy 150 m2. Nie możemy też wybrać konkretnej wartości zapotrzebowania na energię. W symulatorze więc uzyskasz uśrednione wyniki i korzystaj z niego właśnie w tym celu, aby mniej więcej zorientować się, jakie masz możliwości związane z termomodernizacją twojego budynku. Wejdź na symulator, poklikaj różne warianty. Zachęcam do korzystania, szczególnie, że jest to rozwiązanie niekomercyjne. Nigdzie nie zostawiasz żadnego numeru telefonu, nie zostawiasz adresu mailowego. Nie ma więc ryzyka, że będą do ciebie dzwoniły firmy, które będą cię zachęcały do montażu instalacji fotowoltaicznej. Dzięki temu narzędziu możesz na przykład sprawdzić, że jeżeli w tej chwili ogrzewasz starszy dom, na przykład 6 albo 8 tonami węgla, to nie będzie dla ciebie korzystne przejście na ogrzewanie elektryczne, bo twoje rachunki mogą się nawet zwiększyć. Tak więc kable grzewcze, maty grzewcze, panele na podczerwień, piece indukcyjne, kotły elektryczne, to wszystko nie będzie dobrym rozwiązaniem do starego budynku. Sprawdźmy teraz, co się stanie, jeżeli ten budynek będzie w standardzie energooszczędnym. W symulatorze możemy zmienić standard budynku, na przykład na bardzo dobrze ocieplony, izolacja ścian około 20 cm, okna trzyszybowe i wentylacja mechaniczna z odzyskiem ciepła. Ogrzewamy dom wciąż pompą ciepła, ale dodajemy także fotowoltaikę o mocy 8 kW i nasze rachunki spadną o 8200. Łącznie więc będziemy płacić około 3000 zł za ogrzewanie, przygotowanie ciepłej wody użytkowej i za prąd bytowy, czyli za energię elektryczną, którą wykorzystujemy na cele inne niż ogrzewanie i przygotowanie ciepłej wody użytkowej. Do termomodernizacji trzeba podejść kompleksowo. Należy rozważyć zmianę źródła ciepła, uszczelnienie budynku, być może dołożenie izolacji, dołożenie fotowoltaiki, ale to wszystko trzeba wziąć pod uwagę jednocześnie. Nie zalecam myślenia w ten sposób, że teraz zamontujemy sobie pompę ciepła, a zobaczymy, jakie będą rachunki. Najwyżej dołożymy fotowoltaikę, bo możemy się bardzo pomylić. Zainwestujemy prawie 80 tysięcy złotych, a nasze rachunki spadną tylko nieznacznie. Poza tym fotowoltaika być może nie może zostać u Ciebie wykonana, bo na działce nie masz miejsca, dach nie został przewidziany pod takie obciążenia lub na dach pada cały czas cień. Zobaczmy teraz, co wyjdzie, jeżeli weźmiemy pod uwagę większy budynek. Wybrałem standard dobrze ocieplony, chociaż moim zdaniem tutaj to słowo jest źle użyte, bo izolacja ścian o grubości 10 cm świadczy raczej o tym, że taki dom był budowany 15-20 lat temu, no ale to kwestia nazewnictwa. Zobaczmy, co się stanie, jeżeli w takim domu zmienimy taryfę na taryfę G12. W tej taryfie mamy niższe stawki energii w nocy między 22 a 6 rano, i między 13 a 15. Zostawiamy pompę ciepła i dodajemy fotowoltaikę o mocy 8 kW. Tutaj mamy koszt inwestycji. Oczywiście jest to wartość szacunkowa, bo każda firma ma swoje ceny. Widzimy, że po dołożeniu paneli, po zmianie taryfy, nasze rachunki spadną o ponad 5000 zł rocznie. W tym przypadku dołożenie paneli ma po prostu sens. Poniżej możemy sprawdzić, ile energii elektrycznej kupowaliśmy przed montażem fotowoltaiki, a ile będziemy kupować po montażu. Mamy rozbicie na poszczególne miesiące. Widzimy też, ile kilowatogodzin zostanie wygenerowane przez fotowoltaikę w poszczególnych miesiącach. Poniżej, bardzo ciekawy wykres, widzimy, w których godzinach kupujemy energię elektryczną sieci, kiedy zużywamy prąd, aby zasilić pompę ciepła, w jakich godzinach generuje prąd instalacja fotowoltaiczna. Na grafice widzisz przykładową produkcję dzienną z instalacji fotowoltaicznej. Najwięcej energii jest generowane między 10 a 16. Oczywiście wszystko zależy od tego, jaki miesiąc bierzemy pod uwagę. Tutaj widzimy, ile energii wykorzystujemy w ciągu dnia. Najwięcej rano szykujemy się do pracy, do szkoły i wieczorem, kiedy zapalamy światła, chodzi dużo urządzeń, wtedy ten pobór energii jest największy. Nałóżmy teraz na siebie dwa wykresy. Niebieski kolor to produkcja energii z fotowoltaiki, pomarańczowy to zużycie energii. Między 5 a 20 instalacja fotowoltaiczna pokryje w dużej części zapotrzebowanie naszego domu na energię. Zaznaczyłem ten obszar kolorem żółtym. Za tę energię nie płacimy, jest to tak zwana autokonsumpcja, czyli energia, która została wygenerowana przez fotowoltaikę, zasila bezpośrednio urządzenia w naszym domu. Rano i wieczorem produkcja jest zbyt niska, więc w tym czasie musimy kupić energię z zakładu energetycznego. W pozostałych godzinach mamy nadwyżkę, czyli instalacja wygenerowała więcej energii niż możemy zużyć na bieżąco i ta nadwyżka trafia do zakładu energetycznego. W skrócie, po prostu tę energię sprzedajemy. Jeżeli chcesz wiedzieć, jak wygląda zakup, sprzedaż energii, co to jest wirtualny depozyt, zapraszam Cię do mojego filmu, w którym opowiadam o instalacjach i o tym, czy opłaca się kupować magazyn energii. W symulatorze możesz dodać magazyn energii o pewnej pojemności i zobaczyć, jak to wpłynie na opłacalność inwestycji. Zobaczyć też wykres, w jaki sposób ten magazyn jest ładowany i rozładowywany. Jeżeli planujesz zmiany w swoim domu i szukasz odpowiedniej firmy, to unikaj takich, które obiecują coś bez żadnego pokrycia. Każdy może powiedzieć, że jak zainstalujesz pompę ciepła i panele, to rachunki za ogrzewanie i przygotowanie ciepłej wody użytkowej spadną Ci 4, 5 i 6-krotnie, ale pamiętaj, że handlowiec, sprzedawca może Ci powiedzieć absolutnie wszystko, może Ci naobiecywać wielu rzeczy, bo ma jeden cel – sprzedać i zainkasować prowizję. Dlatego zawsze oczekuj danych, ile zainwestujesz, a ile zyskasz na rachunkach po zakończeniu montażu. Upewnij się, że firma wie, w jakim domu będzie przeprowadzana modernizacja. Czy firma wie, jaki to jest dom, jakie ma ocieplenie na ścianach, dachu i podłodze, czy wie, z jakiego jest materiału wybudowane. Jeżeli planuje instalację fotowoltaiczną, to czy wie, jaki jest kąt dachu i jak jest dom usytuowany względem stron świata. Znam wiele sytuacji, w których firmy wciskały pompy ciepła do domów, które nigdy nie powinny mieć takiego źródła ogrzewania. Znam także sytuacje, w których były wciskane panele fotowoltaiczne, bo handlowiec przychodził do domu, wciskiwał jakąś umowę, zachęcał do podpisania jak najszybciej, a po podpisaniu umowy okazywało się, że na dach pada przez właściwie pół roku cień i panele nie spełniłyby swojego zadania. Niestety, trzeba być tutaj dość ostrożnym i jeżeli masz w rodzinie lub wśród znajomych osoby starsze lub osoby, które są nieświadome tego, co się dzieje na rynku, osoby, które na przykład mieszkają teraz w starszym domu i co rok muszą palić kilka lub nawet kilkanaście ton węgla czy ekogroszku, porozmawiaj z nimi o tym, jakie są możliwości ograniczenia. Raz, że pieniędzy wydawanych na opał, ale też uproszczenia sobie życia. Może jednak warto zainwestować w jakieś rozwiązanie, które jest kompletnie bezobsługowe. Pamiętajcie, że symulator podaje dane szacunkowe, co podkreślają także twórcy tego narzędzia. Przed podjęciem jakiejkolwiek decyzji należy skonsultować się z doradcą i zebrać oferty na wykonanie termomodernizacji, czy też na wymianę źródła ciepła. Wyceny różnych wykonawców mogą się od siebie różnić dosyć drastycznie i nie jest niczym dziwnym otrzymanie oferty jednej i drugiej, która jest dwukrotnie wyższa. Dlatego trzeba zebrać co najmniej kilka ofert, aby mieć rozeznanie, jaka jest mniej więcej cena rynkowa. Natomiast zebranie ofert oczywiście wymaga czasu i energii. I dlatego, jeżeli mniej więcej chcesz się zorientować, jakie masz opcje, znacznie lepiej użyć tego narzędzia i w minutę otrzymać wynik, nawet jeżeli on nie jest super dokładny, niż podejmować jakiekolwiek decyzje, na przykład na podstawie tego, ile sąsiad lub znajomy w tej chwili płaci za ogrzewanie danym źródłem ciepła. Dlaczego? Dlatego, że po prostu widzę, jak mało osób wie, ile tak naprawdę płacą za ogrzewanie. Poza tym jestem bardzo ciekawy, jak ty rozumiesz pojęcie koszty ogrzewania. Ja spotkałem się już z wieloma różnymi podejściami. Czasami ktoś podaje rzeczywiste koszty ogrzewania, czyli ta osoba wie, ile wydaje ściśle na ogrzewanie swojego budynku. Na przykład ma osobny podlicznik, dzięki któremu może to policzyć. Częściej jednak, jak ktoś podaje koszty ogrzewania, to ma na myśli to, że te koszty zawierają także w sobie koszt ogrzewania ciepłej wody użytkowej, a koszt ciepłej wody użytkowej może być nawet dwu- czy trzykrotnie wyższy od kosztu ogrzewania. Spotykam się też z tym, że czasami ten koszt ogrzewania już obejmuje wszystkie koszty, łącznie z kosztem energii elektrycznej na cele bytowe, czyli ktoś wlicza do kosztów ogrzewania na przykład koszt oświetlenia lub koszt działania telewizora. Spotykam się też z różnym ukrywaniem informacji. To wszystko zależy od tego, jaki efekt ktoś chce osiągnąć. Na przykład ktoś miał panele na podczerwień, chwali się niskimi rachunkami, a dopiero po dłuższej rozmowie przyznaje, że ma także kominek, w którym przez miesiąc pali drewnem, które ma za darmo. Albo ktoś zachwala piec na ekogroszek, mówi, że w tym roku kupił tylko 3 tony, ale zapomniał dodać, że tona mu została z poprzedniego roku. Ja po tylu latach już naprawdę nie wierzę w to, co słyszę. Rzadko kiedy ktoś jest w stanie nam podać rzetelne koszty ogrzewania, podzielić w ogóle koszty na koszty ogrzewania ciepłej wody użytkowej i na przykład prądu bytowego, dlatego w ogóle nie bierz pod uwagę tych informacji. Pamiętaj przede wszystkim, że twój dom jest zupełnie inny i to, co sprawdziło się u jakiejś osoby, u ciebie może być zupełnie nietrafioną inwestycją. Z drugiej strony trzeba uważać na różne artykuły, których jedynym celem jest budzenie emocji. Na przykład na portalu forsal.pl, który ma dosyć emocjonujący tytuł, że Polacy rozpaczają przez pompy ciepła i że Polacy zostali nabici w rachunki grozy. Brzmi to strasznie. Czytam, że pewna pani skarży się, że przed kupnem pompy ciepła spalała zimą około tonę węgla na miesiąc. Oznacza to 1200-1300 zł, a już poprzedniej zimy za prąd płaciła 2000 zł. Czy zatem płaciła 1200 zł miesięcznie, czy za całą zimę? Jeżeli za zimę, to za ile miesięcy? Jeżeli po montażu pompy ciepła płaciła za prąd 2000 zł, to jaki tutaj jest brany pod uwagę okres i czy to jest całkowity rachunek za prąd, czy tylko rachunek za pompę ciepła? Jaka jest w ogóle ta pompa ciepła? Jaka jest fotowoltaika? O jakiej mocy? Pytań jest mnóstwo i dlatego takie artykuły nie powinny mieć dla Ciebie żadnego znaczenia w kontekście podejmowania decyzji o modernizacji Twojego budynku. A teraz na chwilkę lekka zmiana tematu, bo chciałbym porozmawiać o samochodach elektrycznych. Nie wyobrażam sobie sytuacji, w której ktoś ma stary dom, który ma duże straty energii i rozważając termomodernizację, od razu myśli o zakupie auta elektrycznego. Ale być może Twój dom jest już dobrze ocieplony, masz na przykład pompę ciepła albo kocioł gazowy i rozważasz zakup auta elektrycznego razem z inwestycją w panele fotowoltaiczne. Przyznaję, że przez prawie rok myślałem poważnie o tym, czy by nie kupić samochodu elektrycznego, połączeniu z instalacją fotowoltaiczną i ładowaniem auta z tej instalacji, no wszystko wyglądało całkiem atrakcyjnie. Jednak po roku postanowiłem, że zostaję przy samochodzie spalinowym. Samochód elektryczny jest świetnym rozwiązaniem, jeżeli bym jeździł wkoło komina, blisko mojego domu, natomiast na trasy to nie jest dla mnie, podkreślam, dobre rozwiązanie. Konieczność ładowania dosyć długiego, konieczność planowania trasy, jednak zbyt mała liczba ładowarek w Polsce. To wszystko spowodowało, że samochód elektryczny jeszcze w tej chwili nie jest dla mnie. Samochód elektryczny wymaga jednak dłuższego pobytu na stacji i aby było jasne, jeżeli ktoś rzeczywiście robi dłuższe postoje i musi na przykład po 2 godzinach jazdy wyjść z samochodu, wypić sobie kawkę, rozprostować kości i tak dalej, no to rzeczywiście w tym czasie może samochód elektryczny się ładować i ta osoba nie będzie czuła żadnych niedogodności. Natomiast dla mnie taki długi postój po prostu nie ma sensu, wolę jechać dalej w trasę i być szybciej na miejscu. Dosyć spora dygresja, natomiast chciałem powiedzieć, że nie jestem fanem samochodów elektrycznych, ale rozważałem dosyć poważnie zakup, więc policzyłem sobie wszystko i być może kiedyś się na taki samochód zdecyduję. W symulatorze też to można mniej więcej sobie policzyć. Zachęcam do zajęcia się termomodernizacją już teraz, szczególnie, że już od 2028 roku wejdzie w życie unijna dyrektywa ETS2, która nałoży podatek na gaz i paliwa kopalne. Oznacza to, że wzrosną koszty ogrzewania i jak znam życie, im bliżej będzie do wprowadzenia tej dyrektywy, tym szybciej będą rosły ceny pomp ciepła i innych ekologicznych rozwiązań. Oczywiście może będą jakieś dotacje, ale to nigdy niestety nie wiadomo. Niezależnie od tego, co myślimy o tej dyrektywie, wniosek jest jeden. Prawdopodobnie będzie drożej, więc termomodernizacją budynku należy zająć się tak szybko, jak to jest możliwe. Termomodernizacja budynku wymaga kompleksowych działań. Najpierw sprawdź, ile w ogóle Twój budynek traci energii. Być może łatwo go uszczelnić. Okna, więcej izolacji na dachu. To nie muszą być wysokie koszty, a odczujesz różnicę w rachunkach natychmiastowo. Jeżeli nie wiesz, z jakich materiałów jest Twój dom zbudowany, chcesz dowiedzieć się, jakie jest zapotrzebowanie budynku na energię, możesz zlecić opracowanie OZC. Jest to płatna usługa, dzięki jednak wykonaniu tej usługi będziesz znał dokładne wartości, dzięki którym potem będzie można dobrać optymalne źródło ciepła. Możesz też określić zapotrzebowanie w inny sposób. Jeżeli wiesz, że w tej chwili w ciągu sezonu palisz na przykład 6 ton ekogroszku, znasz jego kaloryczność, mniej więcej znasz sprawność pieca, możesz w ten sposób policzyć zapotrzebowanie budynku na energię. Ten sposób jednak wymaga poczynienia dosyć dużej liczby założeń, szczególnie, że kaloryczność ekogroszku, którą podają producenci, jest zwykle zawyżona, a poza tym dużo ciepła nie trafia do budynku, tylko w komin. Pod filmem znajdziesz link do mojego artykułu, gdzie opisuję to bardziej szczegółowo. Mam nadzieję, że w ten sposób będziesz mniej więcej chociaż mógł określić, ile tej energii rzeczywiście dostarczasz do budynku. Poza tym zawsze oczekuj danych i faktów od firm, które mają u Ciebie założyć na przykład inne źródło ciepła. Wcześniej o tym nie powiedziałem, ale jeżeli w Twoim domu jest ogrzewanie grzejnikowe, to pompa ciepła z założenia może nie być najlepszym pomysłem. Dlaczego? Dlatego, że w grzejnikach płynie woda o wysokiej temperaturze, na przykład powyżej 50 stopni Celsjusza. Aby pompa ciepła nagrzała wodę do takiej wartości, musi zużyć dużo energii elektrycznej. W przeciwieństwie do ogrzewania podłogowego, w którym woda płynie mniej więcej oczywiście o temperaturze 20 kilku stopni Celsjusza. Oczywiście są różne pompy ciepła wysokotemperaturowe, więc jak najbardziej podgrzanie wody do 55 stopni jest możliwe, ale może nie być opłacalne. Dlatego do modernizacji trzeba podejść kompleksowo i upewnić się, że na pewno dane rozwiązanie będzie dla Ciebie opłacalne. W tym filmie tylko lekko zarysowałem temat termomodernizacji. Temat jest bardzo, bardzo szeroki. Pamiętaj, że każdy dom jest inny i nie ma uniwersalnych porad, które pozwolą Tobie w przyszłości obniżyć rachunki za ogrzewanie. Mam nadzieję jednak, że naświetliłem problem, że wiesz o tym, że termomodernizacja to jest wiele czynników, które trzeba rozpatrywać łącznie i mam nadzieję, że znajdziesz specjalistów, ekspertów, którzy pomogą Ci podjąć dobre decyzje. Jeżeli masz pytania, napisz proszę pod filmem w miarę moich możliwości. Postaram się coś podpowiedzieć. Dziękuję za obejrzenie filmu. Pozdrawiam serdecznie, życzę szczęśliwego nowego roku. Sławek Zając.